Małgorzata Gutowska-Adamczyk. Podróż do miasta świateł. Tom drugi. Ros de Valenor. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Czyta Anna Dereszowska. Myślimy, że to my odbywamy podróż, podczas gdy to ona nas kształtuje lub być może niszczy. Nicolas Bouvier. Oswajanie świata. L'usage du monde. 1963. Paryż, wrzesień 2011. Szczelnie owinięta kołdrą próbowała zasnąć. Wraz z przytłumionym szumem miasta przez lekko uchylone drzwi balkonowe do pokoju wpadał chłodny powiew wiatru. Jednak Ninie nie chciało się wstać, aby je zamknąć. Czuła się zbyt zmęczona podróżą i pospiesznym spacerem z Rue Lauriston do Rond-Point de Champs-Élysées. To była jej stała trasa na powitanie Paryża. Jeśli przybywała tu samolotem, to na ogół korzystała z metra i wysiadała na stacji Boissière. Szła Avenue Kléber w kierunku Étoile, następnie skręcała w lewo i ciągnąc walizkę pod górę krótkiej Rue Simaroza docierała do stacji Pin przy Lauriston 74, gdzie zwyczajowo rezerwowała sobie pokój. Niewysoki, otynkowany na jasny beż trzypiętrowy gmach z nadbudówką stał przy wąskiej uliczce spokojnej i eleganckiej 16 dzielnicy w świetnie skomunikowanym miejscu. Ninie nie przeszkadzało, że wyposażenie jest skromne, a kuchenne zaplecze znajduje się w piwnicy. Napięty plan zwiedzania i badań naukowych powodował, że wracała tu właściwie tylko na noc. Nawet pozbawiona towarzystwa lubiła przesiadywać w paryskich braseriach i bistrach, gdzie jadłospis oraz atmosfera są jednakowo istotne. Miała kilka ulubionych lokali przy Rue Lauriston i Avenue Kléber. Tam zazwyczaj kończyła dzień. Każdy jej pobyt rozpoczynał się podobnie. Gdy tylko załatwiła formalności, zostawiała rozrzucone w pośpiechu rzeczy i z jak najmniejszą torebką ruszała pieszo w kierunku Étoile. Bez względu na porę roku, wdychając ogromnymi haustami zapach miasta, czuła, że żyje. Od Étoile do ronda szła niezmiennie po północnej, bardziej demokratycznej stronie pól elizejskich, sprawdzając, gdzie kolejna sieciówka wyparła istniejący tu do niedawna drogi sklep. Przyglądała się ludziom jedzącym w ogródkach, wyławiała wzrokiem prawdziwych Paryżan, rzadkich pośród tłumu turystów. Jej uwagę przyciągały drobniutkie japoneczki w strojach jakby żywcem wyjętych z mangi, duże, ufarbowane na rudo lub platynowy blond, ubrane z ostentacyjnym lekceważeniem skromności Rosjanki, ciemnowłose i ciemnookie Włoszki noszące się elegancko i podobne do nich Hiszpanki. Zadzierała głowę, by popatrzeć na wycieczkowiczów w odkrytych autobusach. Kiedy słyszała Polaków, omijała ich szerokim łukiem. Ponieważ posługiwała się francuskim i znała to miasto, turystów traktowała z leciutką wyższością. Prawie udawało się jej zapomnieć, że ona też jest turystką, że wyjedzie stąd za tydzień lub dwa. Idąc paryską ulicą, czuła się jak paryżanka. Dotarłszy do celu, skręcała w lewo, aby wypić szybkie espresso w ogródku Le Berkle przy Avenue Matignon, i zwykle wracała do Étoile południową, tą bardziej snobistyczną stroną pól, przyglądając się zachodowi słońca nad La Défense. Czasem jednak wsiadała do metra na Franklin Delano Roosevelt i przesiadając się na Charles de Gaulle Étoile, wracała do hotelu. Najczęściej robiła jeszcze niewielkie zakupy w którymś z okolicznych Carrefourów, by wreszcie zmęczona, ale szczęśliwa, zaszyć się w pokoju i uruchomić laptop. Dzwoniła lub mailowała do przyjaciół, umawiała się na spotkania, planowała pobyt, wciąż tak samo podekscytowana wizytą, bo każdy dzień w tym mieście miał posmak przygody. Dziś jednak, wróciwszy ze spaceru, wypiła tylko kilka łyków soku i przymuszając się, bo było jeszcze dość wcześnie, otworzyła kupioną ostatnio modną powieść. Zakładka, po ponadgodzinnym locie wciśnięta w okolicach 20 strony, wymownie świadczyła przeciwko dziełu. Gdyby nie to, że Nina nie zwykła odkładać nieprzeczytanych książek, być może jeszcze na lotnisku bestseller wylądowałby w koszu. Drugie podejście również okazało się klapą. Prawie zawsze, czytając należąco, Nina zasypiała już po kilku stronach. Teraz zaś, zdenerwowana, dogłębnie urażona i zła, że dała się nabrać natrętnym reklamom, zamknęła książkę z nieodwołalnym postanowieniem, że już do niej nie wróci. Zgasiła lampkę nocną, podciągnęła wyżej kołdrę i, zacisnąwszy mocno powieki, czekała na sen. Tak najłatwiej pozbędzie się napięcia ostatnich dni. Miała nadzieję, że jutro w natłoku zaplanowanych zajęć otrząśnie się ze stanu przygnębienia, w jaki popadła tuż przed podróżą. Dziwne, niezrozumiałe rozstanie z Miłoszem kryło się pod każdą myślą i zatruwało nawet to, czego zdawało się nic nie potrafiłoby zepsuć. Radość z kolejnego przyjazdu do Paryża okazała się mniejsza niż zwykle. Ciążył na niej żal doznanej, a niezasłużonej krzywdy. Obezwładniający smutek, który nie tylko ściera z twarzy uśmiech, lecz także spowalnia ruchy, zabiera całą potrzebną do życia energię. Czyni z porzuconej kochanki narkomana na głodzie, którego nic nie zaspokoi. Rozstanie bez słowa wyjaśnienia, bez jakiejkolwiek próby pojednania, raniło nie tyle dumę, ta bowiem ucierpiała wielokrotnie wcześniej, ile naruszało podstawy świata Niny, gdzie nic nie dzieje się bez powodu. Tę przykrą, niejasną sytuację przywoływała raz po raz, jakby liczyła na to, że wreszcie dotrze do sedna, zrozumie, a zrozumiawszy, pogodzi się z faktami. Było zbyt dobrze. Zbyt dobrze, pomyślała. Za bardzo chciałam. Tłumaczyła sobie, nauczona życiowym doświadczeniem, że nie dostaje się tego, o czym się zbyt często marzy. Tę przewrotną, choć nieco dziecinną grę z życiem prowadziła już od dawna, dmuchając na zimne i starając się nie zapeszać. Tym razem odstąpiła od reguł, prawie pewna, że udało się przechytrzyć los, że schwytała wymarzone szczęście i znalazła mężczyznę na każdą porę roku. Niestety, szybko dostała nauczkę. Przypomnienie niedawnych wypadków znów zabolało i Nina mocniej zacisnęła powieki. Chciała nie myśleć. Pragnęła jak najszybciej zasnąć, znieczulić cierpienie. Ale sen wciąż nie przychodził, za to rwanymi sekwencjami płynęły przez pamięć sceny z minionych dni, strzępki zdań, jakieś obrazy zapamiętane nie wiadomo dlaczego. Przepowiadała, co ją czeka jutro. Prowadziła francuskie konwersacje z kolegami w muzeum. Usiłowała sobie przypomnieć, którą linią metra jechało się do Zoe. Wydawało się jej, że pisze coś na laptopie, ale nie umiałaby powiedzieć, co konkretnie. A najdziwniejsze, że litery na klawiszach były prawie całkiem zatarte. Otworzywszy znienacka oczy, ze zdziwieniem pojęła, niezauważony sen jednak przyszedł. Spała, choć wydawało się jej, że nie śpi, bo przecież nie kupowała dziś lilii od ulicznego sprzedawcy. Obudził ją jakiś głośniejszy krzyk na ulicy. Może pragnienia, może chłód w pokoju. Wstała i zamknęła okno. Miała jeszcze jabłko z Polski. Po ciemku sięgnęła do torby i chciwie jadła. Jak u Prusta, pomyślała rozbawiona. Dokładnie tak samo. Nie pamiętała już tego fragmentu ze szczegółami, ale czytała go wielokrotnie, bo to przecież scena otwierająca powieść. Tam też bohater, śniąc sen podobny do jawy, sądzi, że nie zasnął i dopiero po przebudzeniu orientuje się w oszustwie, jakie zgotował mu jego własny umysł. Więc to się może zdarzyć każdemu. Odłożyła ogryzek na brzeg stolika nocnego i znów zanurkowała pod kołdrę. Starzeje się, podsumowała w myślach. Żeby pierwszego dnia w Paryżu położyć się przed północą do łóżka... Powinnyśmy siedzieć z Zoe w jakiejś kawiarni i paplać trzy po trzy. Mnie się nawet nie chciało do niej zadzwonić. Zoe była najcenniejszym francuskim nabytkiem Niny. Poznały się przypadkiem 3 lata temu w Musée d'Orsay. niemalże wpadając na siebie podczas oglądania rzeźby Camille Claudel, wiek dojrzały. Nagi mężczyzna, główna postać trzyosobowej grupy, obejmowany czule przez starą kobietę, z wyraźnym trudem i ociąganiem podąża za nią. Jego ręki w rozpaczliwym, błagalnym geście czepia się klęcząca młoda dziewczyna. Scena jest dramatyczna, poruszająca. Wydaje się, że mężczyzna odchodzi, aby umrzeć. Jak on mógł? Sprzyganą wyrzuciła nieznajoma, najwyraźniej nie chcąc pozostać sama ze swymi bolesnymi przemyśleniami. Nienawidzę go za to, co jej zrobił. Wstrętny samiec. Artysta im zdolniejszy, tym większy z niego samolub. Bo wie pani, że mieli romans Rodin i Camille Claudel? Musi pani to wiedzieć, to znana historia. Był o tym nawet film za Gianni i Depardieu. Nina pokiwała głową, też nie lubiła Rodena, od kiedy poznała historię jego miłości do Camille. Nie wpadłoby jej jednak do głowy dzielić się tymi uwagami z nieznajomą. Wszyscy są tacy sami, fuknęła na koniec Zoe. Nina uśmiechnęła się blado. W gruncie rzeczy myślała podobnie, nie miała tylko tupetu francuski. Była bardzo utalentowana, powiedziała ugodowo, próbując wrócić na neutralny grunt. Zniszczył ją, zniszczył taką artystkę. Najpierw porzucił, a potem jeszcze wykończył finansowo. Padalec! Znaczenia słowa padalec, wypowiedzianego, jak i wszystko inne po francusku, Nina nie zrozumiała. Domyśliła się jednak, że to dalszy ciąg inwektyw. Nieznajoma szybko zmieniła temat, wracając do sztuki, a że znała się na rzeczy, Nina chętnie słuchała opowiadanych przez nią anegdot. Razem obeszły ekspozycję parteru i wciąż rozmawiając, wspięły się na piętro. Zaliczywszy galerię impresjonistów, poczuły zmęczenie. Nie wiadomo jak i kiedy wylądowały na wspólnej kawie. Wówczas Nina dowiedziała się, że ma przed sobą koleżankę po fachu, czego zresztą już się wcześniej domyśliła. W krótkim czasie poznała jej poglądy oraz soczyste charakterystyki wszystkich członków rodziny i kilku z licznych, jak się domyśliła, kochanków. Pomimo przytłoczenia zbędnymi wiadomościami, znajomość uznała za sympatyczną, a także pożyteczną. Zoe zresztą tak samo uwielbiała pomagać, jak relacjonować swoje doświadczenia. Jej życie wydawało się jedną wielką, niekończącą się przygodą. W zasadzie brakowało w nim tylko miejsca na szarą, nudną codzienność. Każdy najdrobniejszy fakt stawał się wydarzeniem. Nieważne, czy były to poranne zakupy, czy podróż metrem do pracy, potrafiła opowiadać o codzienności ze swadą i okrasić historię taką liczbą żartów i anegdot, że Nina niezmiennie słuchała z otwartymi ustami, z rzadka zdoławszy wtrącić jakieś słowo. Drobna, o długich, ciemnych, świetnie utrzymanych włosach i zawsze umalowanych paznokciach, Zoe wydawała się niezwykle paryska. Ubierała się modnie, mieszając style i trendy z odwagą, jakiej Nina po cichu jej zazdrościła. Dużo paliła i raz na 3 miesiące odkrywała nową pasję. Teraz pracowała w Musée d'Orsay, o czym od zawsze marzyła, a co dla Niny stanowiło bardzo korzystną okoliczność. Tutaj zamierzała bowiem rozpocząć poszukiwania śladów Rose de Valenore.